Odwyk, program o Biblii, który prowadzę ja, Martin Lechowicz. I dziś będzie o Biblii. Tak całkiem ściśle o Biblii, nie o żadnych tam kościołach i tak dalej. W ogóle właśnie nic nie będzie o kościele. A może trochę będzie, ale tylko na marginesie. Dzisiaj będzie o wieży Babel. O wieży Babel jeszcze nic nie było. W ogóle pomysł na odwyk się wziął z tego, żeby takie różne historie, które niby są znane, na przykład Ogród Eden, wieża Babel, potop, Noe, Abraham, żeby takie historie jeszcze raz opowiedzieć zgodnie z tym, co tam naprawdę jest napisane, a nie to, co sobie ludzie powymyślali przez edukację państwową głównie i przez to, co zobaczyli w telewizji i w bajkach Disneya. I co przez wieki narastało z jakichś tam legend, albo nawet, właśnie to nie z legend, legendy to jeszcze tam mają jakieś ziarno prawdy, ale głównie z niedomówień, niedoczytań, niedokształcenia, uprzedzeń i tak dalej. No, na przykład, że w ogrodzie Eden nie było jabłka, tylko jakiś owoc bliżej nieokreślony, który sobie potem wszyscy chcieli jakoś tam doprecyzować, bo ludzie zawsze się... Właśnie dlaczego ludzie się zawsze interesują takimi duperelami, typu no jakie... Jakie było w ogrodzie Eden to drzewo? No co tam rosło? Figa? Banan? Banan na pewno nie, bo się nieprzyzwoicie kojarzy. Górek? Niebo nie rośnie na drzewach i też się kojarzy. No to jabłko, bo takie piękne. No pff, tak, na pewno jabłko. No może śliwka, nie? Nie wiem, nieważne. No to jest najmniej ważne, nie? A ludzie się najbardziej interesują tym, co najmniej ważne. No. I no może tacy ludzie są tacy ciekawscy. No. Dobra, nieważne, wieża Babel występuje w Biblii. Całe to pojęcie wieży Babel jest dość istotne wbrew pozorom. No nie jest tylko historyjka biblijna, dlatego zobaczcie i dosłuchajcie do końca, co ja o tym powiem. Bo to wszystko jest oczywiście w Biblii, więc najpierw przeczytam, co tam jest napisane o wieży Babel. W ogóle kontekst najpierw powiem, więc cała historia... Miała miejsce, zapisana jest w pierwszej księdze, no od początku Biblii, łatwo znaleźć, pierwsza księga Mojżeszowa, czyli księga Genesis, czyli jak to jest, inne nazwy, no dużo jest, nieważne, ta pierwsza, no więc w ogóle w oryginale i tak są inne nazwy, więc nieważne. Pierwsza księga, w rozdziale 11 jest ta historia zaraz na początku tego rozdziału. Całe to wszystko dzieje się tuż po potopie biblijnym, o którym już mówiłem w innych odcinkach i żeby nie było, że ja jakieś legendy, znaczy takie kompletne bajki opowiadam typu mitologia grecka, to przypominam, jak ktoś nie widział odcinka, to niech sobie posłucha albo niech sobie z innych źródeł poczyta. Historia o potopie ma bardzo mocne podstawy w rzeczywistości. To nie jest tylko historia, no, która kompletnie, no Królewna Śnieżka. No jakie są dowody na to, że istniała Królewna Śnieżka? Żadne, zero. Natomiast na to, że był potop, to jest zatrzęsienie dowodów. Nie wprost, no wprost to raczej się nie da, bo musi być świadkowie, nagrania, różne takie rzeczy, ale śladów jest zatrzęsienie, jest mnóstwo, jakie zostały na całej ziemi. To jest jedna z najdziwniejszych rzeczy, że wszędzie właśnie, w praktycznie każdej cywilizacji zostały opowieści o potopie. No więc po tym potopie, zgodnie z tym opisem w Biblii, miało miejsce wydarzenie, które się mówi, o które się tam określa wieża Babel. Dobra, o co chodziło? Teraz czytam. Cała ziemia miała jeden język, jednakowe słowa. Zaraz po potopie. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego, nurze. Co to za słowo w ogóle? Jakiś tłumacz. To ma na polski być tłumaczone na nurze? Staropolszczyzna. To by trzeba inaczej przetłumaczyć. Dawaj! A nie, bo to po rusku. No to come on! No to po angielsku znowu. Nie wiem, jak jest po polsku come on i dawaj. Widocznie jest nurze. Hej, używajmy teraz słów nurze. Nie? Może w szkole spopularyzujmy se nurze. Będzie taki nowy mem. Nurze! Nurze! Chodźmy do knajpy. Na piwo nurze. Nie. Dobra, nieważne. Więc mówię jeden do drugiego. Nurze. Wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Słuchajcie uważnie, bo te zdania są ważne tutaj. Potem powiedzieli tak. Nurze! Znowu, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyńmy sobie imię, żebyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, żeby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. No, ciekawość, ciekawostka. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nie będzie nic niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Dlatego stąpmy tam i pomieszajmy ich język, żeby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Miasto budowali, nie tylko wieże, miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Dobra, to jest cała historia. Ale tam jest mnóstwo informacji, które mogą zaginąć, jak się nieuważnie przeczyta. Te informacje podają kontekst cały, kontekst historyczny, wyjaśniają, dlaczego to zaczęli budować, dlaczego przestali. No i żeby na początku w ogóle, gdzie to się działo? To się działo w kraju, tu jest napisane Synear. To jest jakieś znowu sporszczenie nazwy, a chodzi tak naprawdę o Sumer, o którym oczywiście wiecie z różnych idiotycznych, trzeciorzędnych filmów przygodowych, gdzie Harrison Ford albo tam inny National Treasure, to był ten inny facet. No, nieważne, odkopują jakieś tam starożytne i zawsze jak są w filmach powiedzieć, że coś jest takie super starożytne, to mówią starożytni Sumerowie. O, Sumerowie. Nikt nie wie, co to jest i kiedy było Sumer. Dobra, więc co to był ten Sumer? Sumer, nie powiem, że to było państwo, bo nie było wtedy państw. W ogóle państwa to jest nowoczesny wynalazek. Był to zorganizowana struktura. No dobra, ja muszę tego się opisać. Sumer to była cywilizacja, która właściwie, no dobra, bo nie wiem na razie, czy mówić w kontekście biblijnym, czy tym, co ogólna wiedza, powszechna. Powszechna wiedza najpierw. Sumer była to, no taka cywilizacja, tak, starożytna, która miała miejsce, najstarsze ślady po niej, bo to było dawno temu, także naprawdę nic nie jest aż tak na 100% pewne, no. Że czasem trudno ustalić dokładne daty i tak dalej. No ale mniej więcej z tego, co wiemy, Sumer był początek jego 2700 lat przed naszą erą. Ale pierwsze zapiski, jak można nawet w Wikipedii przeczytać, takie konkretne już twarde informacje, pojawiają się 2300 lat przed naszą erą. No bo wtedy tam zaczęto używać pisma i tak dalej, tak to wyjaśniają. Jakże to nałożyć na Biblię, bo to właściwie o to chodzi w tym programie, jest pytanie, na ile Biblia ma sens. No. Więc zgadza się całkowicie, to no, nie występuje ta sama nazwa, jakaś tam modyfikacja, nie Sumer, tylko Shinar, czy jakoś Shinar, coś podobnego. W każdym razie o to samo chodzi, na pewno chodzi o to samo, bo są podane w innym miejscu lokalizacja i miasta, jakie były na obszarze tego Sumeru. Nawet więcej. W Biblii jest napisane, kto to wymyślił. No. I znaczy, kto założył ten Sumer. Zadziwiający zbieg okoliczności polega na tym, że pierwsze zapiski, początek Sumeru ma miejsce dokładnie wtedy, kiedy według Biblii był potop. Czyli jeżeli złożyć jedno z drugim, to wychodzi na to, że zaraz po potopie, który miał miejsce, ludzie zaczęli się mnożyć od tego tam Noego i jego rodziny, zaczęli się mnożyć i niedługo potem zaczęto budować no, cywilizację pierwszą. Miasta zakładali, organizowali się przede wszystkim. Właśnie cała istota tej historii, to jest ważne. W ogóle tego Sumer, tego Shinear, tych miast, wieży Babel, Babilonii, najważniejszą tutaj rzeczą, o którą chodzi, jest fakt, że ludzie zamiast żyć w rozproszeniu, żyć sobie spokojnie tam, każdy sobie, rodzina, handlować i tak dalej, zaczęli się organizować w jedną cywilizację. Coraz bardziej się jednoczyć i robić sobie jedno właśnie imię, tak jak jest napisane tutaj w tym tekście. Co oznacza jedno imię? Znaczy jedną organizację. Znaczy jeden sposób zarządzania z jedną centralną władzą. Zaczęli się centralizować i organizować. Ważne. I Sumer był pierwszą właśnie cywilizacją zorganizowaną. Jakieś tam jeszcze trochę, no w porównaniu z dzisiejszą to była straszna popierdółka. No ale to była pierwsza po potopie. Czego tu wymagać od świeżych ludzi? Co dopiero mają sobie pustą ziemię, róbcie co chcecie. No? Więc zrobili co chcieli. A tak naprawdę w takich sytuacjach, jak uczy nas historia i ludzka natura, wystarczy jedna osoba, która ma wizję organizacji i przekona innych i ci inni za tym chętniej idą, bo on ma jakąś wizję, a oni nie. to są ci tacy ludzie, ci indywidualiści, ci wielcy ludzie, których jest zawsze mało, ale te jednostki mają podstawowe znaczenie w historii. I tą jednostką w przypadku Sumeru był Nimrod, według Biblii. W normalnej historii o tym Nimrodzie wiele nie ma, ale według Biblii jest sporo. Wyróżnia się z tego, na początku jest, w Biblii jest, jak się nazywa, genealogia ludzi, którzy pochodzą od Noego. No to ten, co tam w potopie uratował ludzi, siebie właściwie, nie ludzi, uratował siebie i swoich trzech synów z żonami. I swoją żonę też przy okazji. No i trochę zwierząt. To był ten Noe. Jego prawnukiem, zgodnie z Biblią, był Nimrod. Jego ojcem Nimroda był Kusz. Jest cytat z Biblii, mówi tak o Nimrodzie. Kusz przez szynie, że Kusz był ojcem, takim praojcem Kuszytów, to gdzieś tam w Afryce, Etiopia, te rzeczy. Więc Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. To jest napisane. Właśnie, w ogóle jak idzie ta genealogia, to jest napisane, ten zrodził tego, ten zrobił tego, ten zrobił tego i tak się rodzili. I przy Nimrodzie jest pauza i jest opis tego, co zrobił. To była jedna z najważniejszych postaci wtedy. A przecież wymienieni tam są ojcowie całych narodów. Mizraim, czyli po hebrajsku Egipt, jest wymieniony jako potomek któryś tam Noego i nie ma o nim wzmianki. No wiemy, co to jest Egipt, Mizraim, nie? Ważna osoba, ale nie ma nic o nim opisie. O Nimrodzie jest. Był szczególnie wyróżniająca się postać. Jakaś, bo z jakiegoś powodu autor uznał, że o nim trzeba coś napisać. Może właśnie dlatego, że ta historia następna, która zaraz potem była, historia wieży Babel, dotyczyła tego, co zrobił Nimrod. Więc o nim jest tak. Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. No już się nie mówi. Kiedyś się mówi. A zaczątkiem jego królestwa, to jest nazwane królestwem, ale to nie było królestwo. No ale jak to miej nazwać? No. Właśnie problem teraz z nazwnictwem. No ale tak jest napisane. Zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear, w Sumerze. W kraju Synear. Ale mówię, to nie był kraj do końca. Z tego kraju ruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rehowot, Ir i Kalach oraz Resem, wielkie miasto między Niniwą a Kalach. Te wymienione miasta, one są wszystkie na obszarze Sumeru, czyli tam Mezopotamia, tam te obszary. Początek cywilizacji ludzi w ogóle. Nimrod był pierwszym, który wymyślił cywilizację, koncepcję cywilizacji zgodnie z tym, co tu jest napisane. Więcej, Nimrod, jeżeli czytać samą tylko Biblię, nie ma o nim jednego złego słowa. Nie ma w ogóle nic negatywnego o Nimrodzie. Przeciwnie, jest tu przecież napisane, że był dzielnym myśliwym. Nie tylko, że był dzielnym, że był mocarzem, że był pierwszym z wielkich ludzi. Jest napisane, że był przed Panem dzielnym myśliwym. To jest pozytywne. No, jeżeli przed Panem, to nie przeciwko Panu. Nie był to jakiś ktoś, kto był anty. Nie? No tak wynika z samego opisu. I jak ja to czytałem Biblię pierwszy raz, to dokładnie takie wrażenie miałem. Nimrod był kimś wielkim, przed Panem nawet. I raczej go uznawał, że Pana. No wiedział, że istnieje, no takiego opisu nie było. Dlaczego o tym mówię? Bo tradycyjnie, nie wiem skąd się wzięła ta tradycja, ale tradycja, no jest to tradycja i żydowska, bo w Talmudzie jest o tym, i protestancka, ciągle Nimroda się tam porównuje z Abrahamem jako jego przeciwieństwo. Bóg jeden wie dlaczego. I apkatolickiej to nie wiem, bo tam w ogóle nikt chyba nie wie, że był jakiś Nimrod, bo ktoś tam Biblią przejmuje. No, jak ktoś wie, to wie. No, no nie wiem, jaka tam jest tradycja, nieważne, ale większość opisów, jakie o Nimrodzie, że tam wyjaśni i znajdziecie, albo jakiś tam kazań na jego temat, będzie taka, że to jest negatywna postać, że to jest buntownik przeciwko Bogu w ogóle. Tak będą mówić ludzie. I że to jest ogólnie ktoś destrukcyjny taki. Tyran w ogóle. W XVI wieku w Anglii się takie utarło skojarzenie, że Nimrod to jest synonim tyrana. Czy tam w XV. Dlaczego? Bo ktoś nie czytał dokładnie Biblii. Albo jest tak z ludźmi, że jak raz się coś, jakąś koncepcję wymyśli, to ludzie potem bez sprawdzania ją powielają, jeżeli im się podoba. To jest niestety ten owczy pęd nas ludzi. Stąd się biorą masakryczne, potworne błędy w myśleniu, które my uparcie powtarzamy przez całe pokolenia. Niestety to zjawisko występuje nawet w świecie nauki, we wszystkim występuje i przykładem najlepszym jest właśnie koncepcja ewolucji, która się trzyma nie dlatego, że jest aż tak mocna i dobra i się sprawdza z faktami, tylko dlatego, że jest. To jest główny ponieważ wszyscy uczą, wierzą w ewolucję, to wszyscy wierzą w ewolucję. Jak się napędza. Ponieważ wszyscy używają Windows, to wszyscy używają Windows, a nie dlatego, że to jest super genialny system, najszybszy, najbardziej stabilny i tak dalej. No bo tacy są ludzie. Trzeba to wszystko wziąć pod uwagę, kiedy się człowiek usiłuje na własną rękę dowiedzieć tego, co jest prawdą, a co nie. Bo trzeba to brać pod uwagę, że wiele z tych rzeczy, które ludzie wierzą, i oczywiście tam podałem mnóstwo argumentów różnych, że większość tych rzeczy ona istnieje dlatego, że ludzie mają ten efekt stadny. Poza tym problem jest taki, że ludzie nie są w stanie wszystkiego wiedzieć, objąć umysłem, to znaczy jednostka nie jest w stanie, bo wiedzy jest zbyt dużo teraz. Więc przyjmuje się uznane fakty za jakiś pewnik, taki fundament i na tym się buduje, zajmuje się czymś następnym. Na przykład wszyscy, jak leci, nie licząc tam wyjątków tych, co gmerają, wszyscy, jak leci, uznają, że metody datowania ogólnie stosowane, datowania różnych tam znalezisk, skamieniałości, zwierząt, wszystkiego, są rzetelne. Nie? Dlatego nikt się nie zastanawia, jak się mierzy kość, którą ktoś wykopał, tylko wszyscy słuchają, że no, ktoś wykopał kość datowaną na 40 tysięcy lat przed naszą erą, albo 400 tysięcy, albo 2 miliony lat przed naszą, jaką przed naszą, w ogóle 2 miliony lat temu, nie? Ta kość ma tyle. I nikt się nie zastanawia, skąd wiadomo, że ta kość ma tyle. Przecież nie ma napisane gdzieś na czole tej kości, nie ma wieku. No skąd wiadomo? No i czyli nikt nie zastanawia, bo jak mówię, ten jest ten efekt stadny. Przyjmuje się w ciemno, że już coś, co ktoś ustalił, jest prawdziwe. I ponieważ się buduje dalej na tym samym fundamencie następne rzeczy, to ten fundament się umacnia. Efektem tego jest to, że można kompletne bzdury i nieprawdę zaakceptować powszechnie, bo się budując na tym fundamencie ciągle go umacnia, do tego stopnia, że można w kompletną bzdurę przez już oczywistą bzdurę i nonsens wierzyć bardzo długo. Nie? No i co zrobić? No nie wiem, no trzeba doprowadzić do takiego stanu absurdu, żeby już było oczywiste dla wszystkich, że nie da się dłużej tego fundamentu utrzymać, że wierzyć w aż taką bzdurę. No ale to jest bardzo, strasznie trudne. Dlatego jest powszechne w życiu naszym różne kłamstwa, w które wierzymy, bo no, bez sprawdzenia, no bo za dużo już na tym stoi, nie? Że się wszystko wywróci nagle. No a już budowaliśmy na krzywej wieży, no ale no, już taki mamy fundament, co teraz robimy? Albo wszystko zniszczyć? Dlatego też co jakiś czas się dzieją takie właśnie rewolucje, rewolucyjne zmiany, które właśnie niszczą jakiś fundament i się wszystko rozpada. Cały świat, mnóstwo ludzi, praca na darmo i od początku trzeba coś budować. Taką mamy rzeczywistość, że w której zaprogramowane są co jakiś czas rewolucje. W świecie ludzi część zmian jest ewolucyjnych, ale jest właśnie miejsce, bardzo dużo miejsca na rewolucyjne zmiany. Czy to dobrze, czy nie, nie wiem, ale na pewno jest fajnie, atrakcyjnie, bo jest ciekawsza historia i jest co oglądać, na przykład z perspektywy Boga, patrząc na historię ludzkości. Wracając do tego Nimroda, właśnie on był z jakiegoś powodu jest uznawany za jakąś złą postać. W Biblii tego nie ma. Tylko o tym mówisz, że w Biblii o tym nie ma. W każdym razie, tu jest napisane, że on budował cały te zaczątkiem jego królestwa, czy obszaru, nad którym sprawował władzę, albo kontrolę, albo miał jakieś wpływy, był Babilon, Erech, Akkad, Kalne w kraju Sumer. I zaraz potem jest właśnie opis o tym, jak cała ziemia miała jeden język, jednakowe słowa i idąc ludzie znaleźli się w kraju Sumer i tam się osiedlili. To było terytorium Nimroda. Dlaczego to jest ważne? No ja już mówię. Bo istotą tego problemu wierzy, albo wezmę kartkę, bo muszę czytać kawałki. Więc problemem, jaki się pojawia, nie jest... Właśnie co tu jest problemem? No, ludzie się zastanawiają nad tą historią wieży Babel i myślą, że jaki ten Bóg miał problem? Bo to brzmi rzeczywiście tak, jak się czyta to tak pierwszy raz i patrzy się tak na pierwszy rzut oka, Bóg ma jakieś problemy z nami, nie chce, żebyśmy się budowali, Żebyśmy się organizowali? Czy żebyśmy mówili jednym językiem? Dlaczego nie? No właśnie, dlaczego nie? Ale przede wszystkim to, z czym ten Bóg miał problem i co ci ludzie robili? Zrobili tak, zgodnie z opisem. Zebrali się do kupy i powiedzieli, zbudujmy sobie miasto i wieżę sobie zbudujmy i jej szczyt będzie sięgał nieba. Jak się to ma do w ogóle rzeczywistości, by the way, te budowanie wież? No więc się ma, no dobrze się ma, bo to nie jest znowu jakaś wymyślona znikąd bajka, bo od XIX wieku, dopiero od XIX wieku trwają wykopaliska, bo co jakiś czas tam się prowadzi wykopaliska na tych terenach, gdzie się to wszystko działo. Więc to są wszystko świeże informacje, więc się ciągle nowe pojawiają. Ale tyle, co już wiadomo, na pewno to jest, że tam rzeczywiście budowano często takie wieże. To one się nazywa ziggurat, czy jakoś tak podobnie. I ziggurat to by takie... Znaczy tak naprawdę nikt nie wie do końca, do czego to było, no bo przecież co, nie ma dokumentacji na Wikipedii, nikt nie napisał tego, nie? Ale... trzeba się domyślać. No były to takie wieże i cholera wie, po co to budowali. No były to jakieś takie ołtarze najprawdopodobniej dla jakichś bóstw. No. W Babilonii głównym bóstwem był Marduk, jakoś tak się nazywał. I tak nie wiem, te samogłoski to i tak są płynne w tych językach, no ale jakoś tak się nazywał. I to było jedno z bardziej obrzydliwych bóstw, ale zadziwiająco dużo ma podobnego z różnymi innymi bogami w innych kulturach. Więc coś to, na temat tych bogów dziwnych, coś jest dziwnego, bo one nie są takie przypadkowe i malownicze. To nie jest tylko fantazja, one są zbyt podobne do siebie w różnych kulturach. No, ale dobra, to o tym kiedy indziej. Więc zbudowali te wieże i one miały jakieś znaczenie tam religijne i powykopywali ich. Nawet są jakieś tam dwie, którym się przypisuje tą historię. Znaczy, że mówią, że to na pewno to nie jest ta wieża Babel z Biblii, bo ta historia w ogóle jest głupia i fantazja, ale to mógł być pierwowzór historii. Nie, i są takie dwie wieże, te ziguraty takie, ale ja wiem, czy to o to chodziło. Nie wiem. Zresztą nieważne to jest aż tak bardzo. Bo znowu mówię, to jest ten sam efekt, co z jabłkiem, gdzie się zastanawiam, jakie to jabłko było, no. Co to za owoc był w tym ogrodzie Eden? Najważniejsza rzecz. I myślą sobie. No i teraz sobie myślą, no gdzie ta, która tu wieża była? Jak ona wyglądała? I w ogóle jaki miała kolor? Może ją pomalowali, czy nie? Farbą, czy nie pomalowali? No super ważne. Nie jest to ważne, do niczego nie jest potrzebne. Bardziej istotne jest to, czy było takie wydarzenie, czy nie, niż to, gdzie ta wieża stała. I tak już jak się tam pójdzie, to już tak, i tak jej nie ma od dawna. Ale jak była i długo, to i tak ją rozebrali. Miejscowi, bo miejscowi sobie brali cegły z tych wszystkich budowli starożytnych i budowali sobie tego oborę, stajnie, chlew czy co tam. No chlew to raczej nie, no, może i chlew, nie wiem. Więc no, to jest taka normalna praktyka. Była, nikt się nie przejmował, żeby to były jakieś tam dowody z przeszłości. Kto to obchodzi? No i dlatego pozostawało to, co pozostawało, niedużo raczej. No bo wszystkie, całe ślady po historii starożytnej były w większości rozebrane albo się zniszczyły. Albo coś. Więc jak są, to są tylko to, co zostało przypadkiem, cudem, zbiegiem okoliczności, że tam akurat nikogo nie było, nikt nie pozabierał, nie pobawił się z tym. Ale naprawdę ludzie z tymi zabytkami, to ci tam, co mieszkali na tych terenach, naprawdę dziwaczne rzeczy robili. Brali jakiś kawałek steli, czy tam takiego kamienia z napisami, robili sobie z tego stół albo coś, albo... cegły pozbierali z wieży Babel i zrobili sobie właśnie jakiś kawałek nory. No, to ciekawe jest, ale to inny temat. Wracając do wieży Babel, na czym polega tutaj problem? Więc było tak, zebrali się, powiedzieli, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I zaczęli używać cegieł zamiast kamienia i smoły zamiast zaprawy. O co chodzi? Ja nie wiem, o co chodzi dokładnie, bo ja się budownictwem nie zajmuję, ale tyle rozumiem na pewno, że... Po pierwsze, ludzie powiedzieli, zbudujmy sobie miasto i zbudujmy sobie wieże. Zorganizujmy się, inaczej mówiąc. Zróbmy sobie coś zorganizowanego. Wymyślmy sobie system, w którym będziemy żyć. I nie, to później było. Najpierw te cegły i wypalajmy w ogniu. Więc cegły, koncepcja cegieł zamiast budowania z kamienia, to jest koncepcja zmiany sposobu myślenia. Ewidentnie. Mówię, na tym to polega, dlatego to jest też tu napisane, bo to jest istotna informacja dla tego, kto umie czytać. Cegły powodują, że... cegły to jest standaryzacja. Standaryzacja oznacza, że ludzie mogą robić coś efektywniej w lepszy sposób. To jest dokładnie ten sam efekt, który zrobiła masowa produkcja. Produkcja taśmowa. O, produkcja taśmowa. Oni przeszli z takiego podejścia typu, każdy robi swoje, jak tam się da, z kamieni sobie bierzemy tu kamień, kamień, każdy różny, w ogóle jest taka ręczna robota. Przeszli na produkcję taśmową. Taśmowa produkcja oznacza różne rzeczy. Oznacza przede wszystkim, że zaczyna rządzić system. No bo jest tak, jeden robi cegły w tych samych rozmiarach, w ogóle różni ludzie mogą robić cegły, byleby to były w tych samych rozmiarach cegły. Ktoś inny może być już architektem, zrobić sobie z cegieł, to się dużo łatwiej planuje budynek, sobie wyobrażam, niż z kamieni, których każdy jest inny i da się tam wyliczyć, tam ciężar, no, dużo lepsze konstrukcje, nie? No i no, można potem te cegły, znowu kilka osób, kilka różnych, niezależnych od siebie grup może z tych cegieł budować coś. Można powtarzać na przykład te same budowle według jednego schematu, według jednego jakiegoś standardu. No więc takie podejście to jest wprowadzenie systemu do życia. Życie według systemu. To jest ta ważna różnica. Znowu to jest to zorganizowanie, o którym ja mówię. To jest cywilizacja, ujednolicenie, centralizacja. To zrobili. I a nie chodzi, uważaj, nie chodzi tyle o technologię. Ludzie w tym widzą, że oni przeszli na wyższy poziom technologiczny. Tak jakby Bóg był przeciwny technologii. Z tego tekstu o wieży Babel ludzie często taki wniosek wyciągają. Bóg nie lubi technologii. Chce, żebyśmy żyli jak dzicy. Chodzili sobie w skórach, prawda, to wszystko zburzyć, to jakieś mikrofony, to jest zło. No, nie to jest napisane, bo to, co ludzie zrobili, to nie chodzi, że przeszli na jakiś wysoki poziom technologii. Chodzi o to, że wprowadzili system, jednolitość i centralizację. No i potem właśnie powiedzieli, zbudujmy sobie miasto i wieżę i zrobimy szczyt, co będzie sięgał nieba i uczyńmy sobie imię, żebyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Ludzie mówią, ogólnie jest taka koncepcja, że w wieży Babel chodziło o to, że ludzie się zbuntowali przeciwko Bogu. To się pytam, gdzie to jest napisane? Gdzie? Gdzie tu jest napisane, że to jest bunt przeciw Bogu? Czy Bóg sam powiedział, że oni się buntują przeciwko mnie? Bóg powiedział potem tak. Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic dla nich nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Więc wstąpmy i pomieszajmy ich język, żeby nikt nie rozumiał języka drugiego i ich Bóg rozproszył. Gdzie tu jest gdziekolwiek mowa o tym, że się ktokolwiek buntował przeciwko Bogu? Bo ja nie widzę, nigdzie nie ma. Ani nie ma, że Nimrod był antybogu, Bóg jakoś zorientowany przeciwko Bogu, ani że ci ludzie, co budowali wieżę. Więc to jest jedna z tych dziwacznych legend, która narosła wokół Biblii. Może nie takich dziwacznych, można, to jest najprostsze wytłumaczenie, tak samo jak to, że prawda, Saddam Hussein jest zły, Ameryka jest dobra, więc go zbombardujmy. No to jest ten sposób myślenia. Najprostszy, najgłupszy sposób myślenia. W ogóle co jest z tymi chrześcijanami, że większość z nich się zachowuje tak, jakby ideałem chrześcijaństwa było zostanie kretynem zupełnym, który widzi tylko świat binarnie. No ten jest dobry, ten jest zły. O, już rozumiemy, o co chodzi w historii. Nie, da, tego nie ma tu napisane. To jest właśnie wymysł chrześcijan, którzy sobie wymyślają jakieś własne koncepcje, których w Biblii nie ma. Dlatego ja mówię, to jest program o Biblii. Wróćmy do tego, co tu jest napisane i pomyślmy trochę. Użyjmy tych swoich mózgów, bo one... To, że Bóg nam dał mózgi, to nie jest coś jak wieża Babel w naszej głowie, że trzeba ją zburzyć, zburzmy, mózg to wieża Babel, a Bóg przyjdzie i nam pomiesza wełbie. Żebyśmy byli tępi, to będziemy ideałem chrześcijaństwa. I don't think so, powiem. Więc nie ma tu mowy o buncie przeciw Bogu. Nigdzie, przynajmniej nie wprost. Jeżeli już jest, to trzeba się domyślić. Ale no, może i można się domyślić, ale ja się tego nie domyślam, bo ja tego tu nie widzę. Ja tu widzę inny problem zupełnie. I jest napisane wprost, co było problemem. Przyszedł Bóg i mówi tak. Przyszedł. Czy przyszedł dosłownie, czy niedosłownie? O, zaraz o tym też może być. Ale najpierw to, co jest istotą problemu z wieżą Babel. Powiedział tak. To jest jeden lud i wszyscy mają jeden język. I to jest dopiero początek tego, co robią. I teraz już nic dla nich nie będzie niemożliwe. Cokolwiek zamierzałem uczynić. I zrobił coś, no nie zabił ich, nie ukarał ich, zrobił coś, co sprawiło, że nie mogą dłużej iść tym torem. Pozmieniał im języki, znaczy pomieszał ich trochę. Porozmieszał ich tak. zamieszał. Na końcu jest napisane, dlatego nazywano je Babel, że to miasto czy tą wieżę, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i ich rozproszył. To nie ma sensu po polsku zdanie, ale po hebrajsku ma, i bo słowo Babel, właśnie to po akadyjsku nawet. Babel znaczy zamieszanie, pomieszać, zamieszać, zamieszać. Zamieszanie takie. No więc nazwano to zamieszanie, bo tam Bóg pomieszał język całej ziemi, nie? No to teraz ma sens. Więc to pomieszanie było. Bóg powiedział, że złe jest... Właśnie nic nie powiedział, że jest złe. W ogóle tu nie ma takiego podziału na dobre i złe. To są tyle trudniejsze sprawy, więc spróbujmy sobie rozszerzyć nasz mózg, rozmnożyć te dwie komórki mózgowe, które odpowiadają za dobre i złe, na więcej komórek i popatrzeć na inny problem trochę. Bóg powiedział, że nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić, że mają jeden język, są zorganizowani, scentralizowani w jedną rzecz. Mają jedno imię, to jest też istotne. Są jedną organizacją. Bóg uznał, że jest w tym coś złego, ale nie w sensie moralnym, tylko jest w tym coś, co będzie miało złe konsekwencje. Najwyraźniej. Dla kogo? Może dla Boga, może, nie wiem, może to jemu szkodziło, może to ludziom szkodziło. Dlaczego nie w tą stronę? Z tego tekstu wynika, jakby Bóg był egoistą i chciał, żeby ludzie nie jednoczyli się i nie mieli jednego z jednej tak, struktury, scentralizowani nie byli, nie mogli zrobić wszystkiego. Bo to Bogu zaszkodzi? Właśnie pierwsze, co się, jaką reakcję człowiek ma, jak to czyta, to myślę tak, no Bóg był zawistny, egoistyczny i nie chciał, żeby ludzie się dobrze bawili sami, tylko chciał, żeby byli zależni od Niego. Tak się to też interpretuje często. Ale znowu, to nie jest jedyne wytłumaczenie, ani wcale chyba nie jest najlepsze. Bo dlaczego zakładać z góry milcząco, że powodem tego, że Bóg zniszczył im tą robotę, mieszając ich tam, jest to, że Bogu o siebie samego chodziło, o swoją chwałę. No często jest tak, że Bóg chodzi o swoją chwałę, ale dlaczego to ma być jedyne wytłumaczenie? Druga koncepcja jest taka, że to ze względu na ludzi Bóg im pomieszał języki. I to może być trochę trudne, ale trochę wydawać się to głupi argument, ale pomyślcie przez chwilę w ten sposób. Czy zawsze to, że robimy to, co chcemy, przynosi nam dobre efekty? No nie, wiadomo. Właściwie częściej nawet nie, niż tak, bo nie do końca wiemy, co chcemy, nie do końca wiemy, dokąd idziemy, nie do końca wiemy, co się stanie, jak wymyślimy coś nowego i pójdziemy tą stronę. Czasami ryzykujemy, czasami się coś chce. Ludzie nie wiedzieli, jak się kończy to, że się zorganizują w jedną strukturę, organizację, zrobią sobie jedną nazwę. My jesteśmy Sumerowie, powiedzmy. To jest, jesteśmy ludzkość. Jeden w ogólnoziemski organizacja taka. I budujemy wszyscy razem jedną rzecz. Jesteśmy jedno. Jak się to może skończyć? Właściwie. Bóg się nie zastanawia, co by było dalej, gdyby Bóg nie pomieszał tych języków. Co by było dalej? Zbudowaliby sobie wieżę, no i komu to szkodzi? Co dalej? A ja wiem. No właśnie, nikt nie wie, co dalej. No co, Bóg by, strąciliby Boga z nieba? No nie. Więc co mu to szkodzi? No, nie wiem, nie? Że Bóg jest jakimś... Nie, naprawdę wizja Boga przy tym wyjaśnianiu, że to Bóg ze względu na siebie samego im to pomieszał, jest straszne. Jest jakieś założenie, że Bóg jest po prostu zawistnym sukinsynem jakimś, bo po prostu On nie chce, żebyśmy sobie żyli dobrze i mieli fajnie, tylko On chce, żebyśmy byli wiecznie uzależnieni od Niego. To jest taka wizja Boga, że On nas traktuje jak takie małe dzieci i nigdy nie chce, żebyśmy dorośli, bo będziemy sami o sobie decydować, a przecież Bogu chodzi o to, że byśmy byli uzależnieni od Niego zawsze. No nie, nie o to Bogu chodzi. Nie w tą stronę, nie w taki sposób. Bóg nie mówi, że chce być, żebyśmy byli uzależnieni. Przeciwnie, przecież Bóg przez całą Biblię zostawia ludziom wolną wolę. Traktuje ich jak dorosłych zawsze, jak podmioty, jak niezależnych partnerów w rozmowie w ogóle. Nie musi tak traktować, ale tak traktuje. To dlaczego tu by miał traktować zupełnie odwrotnie, w drugą stronę? Nie pozwala im robić to, co chcą. Na samym początku, jak Bóg stwarza ziemię i niebo i tam dalej, to mówi do ludzi, że idźcie na tą ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Róbcie, co chcecie, to jest wasze. No więc robią, co chcą, budujemy sobie miasto i wieżę. A Bóg mówi nagle, ej nie, sorry. Koniec, nie powiedziałem sobie budowy. Nie, no nie, to coś tu nie ma sensu w tej historii, więc dlatego trudno zrozumieć tą historię, ale Może właśnie to jest wytłumaczeniem, co ja mówię. To, co Bóg chciał, tu do czego chciał doprowadzić, albo czemu przeciwdziałał? O, przeciwdziałał temu właśnie, żeby ludzie byli scentralizowani i żeby była tylko jedna grupa robiąca to, co ta grupa sobie chce. W jedną stronę, tylko jedna grupa. Dlaczego to może być teraz szkodliwe pytanie? Więc odpowiedź na to jest absolutnie banalna, bo widzimy to wszystko dookoła siebie, codziennie, tylko nie zwracamy uwagi, co się dzieje, kiedy jest jedna grupa. Bo są różne modele, powiedzmy, życia społecznego. No, nie wiem, jak to ładnie nazwać, ale okej, wyobraźmy sobie jeden świat. Jest, o, na Europie przykład. Kiedy Europa była podzielona na kilka krajów, powiedzmy, o, Wielka Brytania i Francja, one ze sobą konkurowały, tak, toczyły tam też wojny, ale nawet jak nie było tam wojen, to była konkurencja zawsze. One się przez tą konkurencję napędzały nawzajem. Musiały być lepsze. Na przykład ciągle Londyn z Paryżem konkurowały w XIX wieku o to, kto będzie, który ośrodek, które miasto będzie głównym ośrodkiem wiedzy, nauki. Nie? I no raczej Londyn wygrał. Ale była cały czas ta konkurencja i ta konkurencja sprawiała, że ludzie się rozwijali w całkiem zdrowy sposób. Europejczycy podbijali ten świat, cywilizowali go. Tam, gdzie przyjeżdżali, to zostawiali tam Biblię. No to raczej Anglicy, bo Hiszpanie to zostawiali oprócz Biblii też zgliszcza czasami, już tam trupów dużo. No dobra, ale bardziej chodzi o to, że no tak, cywilizowali tych ludzi. Przyjeżdżali do kompletnej dziczy i no, pokazywali, że można używać rozumu, zbudowali drogi, pociągi, pokazali, jak ekonomia działa, można Żydzi się bogacić bez napadania na siebie nawzajem. Mnóstwo rzeczy. To wszystko się wzięło z tego, że była konkurencja, a nie, że była jedna Europa. Jedna Europa to jest teraz. No i zobaczcie, co się dzieje, jak jest jedna Europa i skończyła się konkurencja. No, lenistwo jest ogólne, każdy chce coś dostać, za darmo najlepiej, i wszyscy by się chcieli nie narobić. Nie ma konkurencji, nie ma motywacji, nie ma bodźców, jest bezrobocie 50% w Hiszpanii wśród młodych ludzi i ogólnie jest dług, tak jest, i mało kreatywnie jest, mało innowacji, wszystko teraz w Azji się tam cała innowacja przeniosła, myśli jakaś nowe rzeczy, życie całe, wzrost. Wszędzie już jest to, że jest w Azji. A Europa? No leży, śpi, ginie, gnije. Dlaczego? Bo jest jedna. Bo nie ma konkurencji. Bo zlikwidowaliśmy konkurencję. Bo Unia Europejska to jest wieża Babel współczesna. To jest dokładnie to, co ci ludzie zrobili. Powiedzieli tak, zbudujmy sobie miasto i wieżę. Zbudujmy sobie, no... Co sobie zbudujmy? Super państwo i parlament, której szczyt by sięgał nieba, prawda? Uczyńmy sobie imię, żebyśmy się nie rozproszyli po całej Europie. Imię pod tytułem Unia Europejska, nowy naród pod tytułem Europejczyk. To jest ta sama koncepcja. I mimo, że to trwa, ile, 10 lat, trochę więcej, dopiero, już widać efekty, jakie przynosi budowanie wieży Babel w Europie. No jakie? No nie za dobre chyba, nie za fajne. Tak, oczywiście koncepcja była, żeby uniknąć wojen. Właśnie, żeby uniknąć tej konkurencji. Taka była wizja tej Europy. No taka jak i wizja wieży Babel. Nie konkurujmy ze sobą, bo to złe, tylko bądźmy jedno imię zróbmy. I będzie fajnie, będziemy wielcy. Wtedy Bóg zrobił tak, że popatrzył, co robią, bo Bóg wiedział, że jakie będą efekty można założyć i powiedział tak. Po tym, co powiedziałem, posłuchajcie teraz jeszcze raz tego zdania. Oto jest jeden lud i wszyscy mają jeden język i to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. To nie jest zdanie typu strach. Ja się boję, bo nic nie będzie dla nich niemożliwe, więc co by chcieli zrobić. Nie, to nie jest zagrożenie. To jest... nie, jak to powiedzieć ładnie? To nie jest coś, co jest dobre dla ludzi, że... nic dla nich nie będzie niemożliwe, co zamierzają uczynić. To jest właśnie złe. Jeżeli nic nie będzie niemożliwe, to znaczy, że niemożliwe będą też i złe rzeczy, które oni zrobią. Ze złymi bardzo konsekwencjami. Więc Bóg uratował, paradoksalnie, ale po tym, co widzimy z doświadczenia przecież, to wszystko wokół nas się dzieje, ta Unia na przykład przecież. Więc z naszego doświadczenia powinno wynikać, że Bóg uratował tych ludzi przed tym, co my mamy właśnie w Europie i co będzie. Dopiero, bo to przecież ledwo 10 lat było od tego unifikacji wieży, europejskiej wieży Babel. No, No i się rozproszyli. Znaczy zaczęli konkurować. Jak jest konkurować, to się napędzali nawzajem, uczyli od siebie nawzajem, bali się też siebie nawzajem niestety, bo minusy tej sytuacji też są. Pewnie, że tak. I wojny toczyli. Ale żyli. Żyli. Na to wychodzi, że człowiek potrzebuje, nie człowiek, grupy ludzi, albo ludzie, człowiek, ale w sensie takim społecznym, potrzebuje mieć konkurencję. No bo, żeby gra była ciekawa, jakaś gra w Counter-Strike'a, multiplayer, jakakolwiek gra, to musi być przeciwnik. No widzieliście grę, jakąś na wielu graczy w internecie, w której jest tylko jedna drużyna? No to jest bez sensu, jedna grupa i walczy z niczym. Nawet jak są gry kooperacyjne jakieś, gdzie ludzie grają w jednej drużynie, no to jest też druga drużyna, komputer nią gra, nie? Ale jest, musi być. Tak samo nie ma sensu żadna gra strategiczna, jak jest, no co, jeden kraj i co? Nic, nie ma przeciwników, nie ma konkurencji. Jesteśmy sobie i co dalej? Właśnie nic nie ma dalej. To, co się zrobi dalej, w takim kontekście będzie głupie, będzie wynikać nie z potrzeb, z lenistwa, już z tego, że doszliśmy do końca drogi i dalej nie wiemy, co zrobić ze sobą. Więc nam jest potrzebne takie coś, żeby była nie wrogość, ale rywalizacja. To samo mamy, porównanie jeszcze jedno powiem, może i dziwne, może kontrowersyjne, ale myślę, że większość z was się zgodzi, a może się nie zgodzi, ale ja to tak widzę. W świecie religii jest system zunifikowany, Kościół katolicki, jest. To jest właśnie taka też wieża Babel. Zbudujmy sobie jedno imię, jedność, tam jest super ważna, lojalność. To jest wieża Babel, nie? Ta koncepcja. No, z drugiej strony są kościoły ewangeliczne, rozdrobnione jak cholera. Te różne protestanckie, jakieś paraprotestanckie, nawet wspólnoty w kościele katolickim, które tam nie za bardzo już w nim są, tylko są takie osobne trochę, bo mają inne podejście już. No więc te wszystkie ewangeliczne kościoły, kościółki i grupy wyznaniowe i wspólnoty, one nie są zunifikowane, one są różne, one konkurują ze sobą. No i jest problem z tym, że one nie współpracują, jak trzeba współpracować. Ale unifikacja tych kościołów byłaby katastrofą. To, że ich jest właśnie wiele, to jest główny zarzut, którzy mają, no katolicy na przykład głównie, a protestanci, jakby to był prawdziwy kościół, to by byli jednym kościołem i by mieli jednego papieża, jedno imię, jedną nazwę. No, Bóg stwierdził na przykładzie wieży Babel, że to nie jest dobry pomysł mieć właśnie jedną nazwę. Teraz problem jest, jak do tego podejść, bo Jezus przecież się modlił kiedyś w Biblii o to, żeby wszyscy byli jedno, żeby była jedność, a teraz, jak się patrzy na wieżę Babel, to Bóg się wydaje jakoś chronić ludzi przed tą jednością, bo ona jest szkodliwa. No więc właśnie, jedność jedności nierówna. To jest na zupełnie innych poziomach. O co innego chodzi? Jak Jezus mówił o jedności, to nie mówił, żeby była jedna struktura, organizacja, nazwa i papież na górze. On mówił o jedności postaw, myśli, o rozumieniu się. Właśnie kościoły protestanckie są dobrym przykładem, bo no, z tego, co ja w swojej praktyce w życiu widziałem, na przykład były kościoły baptystów, wolnych chrześcijan, albo zielonoświątkowy kościół, albo jeszcze parę innych w ogóle z dziwnymi nazwami, ale między nimi ludzie się swobodnie komunikowali, przenosili z jednego do drugiego. One tam konkurowały trochę między sobą, ale jakoś tak naprawdę one były odizolowane, niedużo konkurowały, współpracowały też mało. To jest ich błąd, ale bardziej chodzi mi o tą jedność. Tam była jedność. Paradoks polegał na tym, że w kościele, jak na mszy jestem, w kościele katolickim, tam nie ma żadnej jedności. Tam każdy osobno siedzą w ławce, nikt nie rozmawia, nikt się nie zna. Rytuały i tyle. Tam nie ma, to nie jest jedność. To jest narzucony odgórnie przymus zachowywania się według jednej standardu, jakiegoś standardu. Taka unifikacja odgórna. Ale prawdziwa jedność polega na tym, że ludzie zachowując własną odrębność, indywidualność i własną wolę, z własnej woli czują więź z drugim człowiekiem, który tak samo jest niezależny jak oni. To jest takie na bardzo oddolnych, zupełnie, na zupełnie innym poziomie jakby bycia ze sobą się dzieje ta jedność. To jest jedność fajna. To jest, że jak ktoś nie wie, o co chodzi, to trudno będzie mu zrozumieć. Ja też nie mam jak tego porównać. Najpierw przyjść i sprawdzić, o co tutaj chodzi. Albo zobaczyć, jak się zachowują ludzie, którzy są z różnych kościołów, ale mają tą samą koncepcję, wierzą w tego samego Jezusa, opierają się na tej samej Biblii. Pomimo jakichś tam różnic, niezgodności między nimi, no one są drugoznaczne zupełnie, oni, między nimi jest jedność zaawansowana. To też tak bardzo trudno jest wyjaśnić jakoś, jak się nie widziało tego, nie doświadczyło, nie było wśród takich ludzi. No ja jeździłem przez ponad 10 lat na obozy takie językowe, chrześcijańskie, organizowała organizacja International Messengers się nazywała i ona była ponadwyznaniowa. To znaczy, że udział w tych obozach brali jacyś Amerykanie, którzy byli z najróżniejszych kościołów. Mnóstwo w ogóle. No ja byłem na tych obozach na początku, to ja w ogóle nie myślałem o tym, bo się nie zastanawiałem, kto z jakiego kościoła, ale później dopiero odkryłem, że właściwie ci ludzie, którzy się wydawali jedną zgraną grupą, oni się poznali tydzień przed tym obozem w Stanach. Razem to mieli jakiś tam trening. Każdy był z innego kościoła i to mnie zszokowało zupełnie. Jak właściwie tacy zupełnie inni ludzie są do tego stopnia jednomyślni w tym, co mówią? I tak naturalni, prawdziwi przy okazji, przy tym to było szokujące. Obozy się zepsuły wtedy, kiedy się ta różnorodność, może trochę, to była tylko jedna z przyczyn, ale miała wpływ, no kiedy właśnie jedna tylko grupa przyjeżdżała z tylko jednego kościoła. No wtedy się zepsuło coś, bo ona się zrobiło się, no nie to co trzeba. Więc tak czy inaczej, pewnie znajdziecie jeszcze przykłady w życiu, kiedy konkurencja i różnorodność dają życie, są zdrową siłą napędową dla ludzi. Sprawiają, że nam się lepiej żyje, że robimy się coraz silniejsi, zdrowsi, że dążymy do czegoś, chcemy się coś robić. A z kolei jedność w takim rozumieniu wieży Babel, takie robienie sobie jednej organizacji, jest kompletnie destrukcyjne, jest szkodliwe dla wszystkich. Jest marazm, jest takie ślepe posłuszeństwo tylko, wykonywanie poleceń, nie ma motywacji, taka, no taka zgniłość jakaś się robi. Więc jeżeli się to, jeszcze raz powiem na koniec, jeżeli się to weźmie pod uwagę, to cała ta historia się robi inna zupełnie. To, co Bóg zrobił, mieszając języki, to no właściwie zapobiegł czemuś szkodliwemu dla nas samych. Czyli tej unifikacji w jedną super światową grupę, w jedno społeczeństwo. Bez różnorodności. I Bóg to zrobił według tego opisu w sposób taki zaskakujący dosyć, bo my mamy prostackie zawsze podejście, a zniszczyć, zesłać piorun, rozpieprzyć, co by nic nie zmieniło. On znalazł sposób, no bo by zbudowali jeszcze, no bo by mieli właśnie wtedy motywację dopiero, żeby działać jako grupa, bo by była druga grupa, przeciwna, Bóg. A, walczymy teraz z Bogiem. Przecież ta grupa nie walczyła wcale z Bogiem. Oni chcieli robić to, co dla nich dobre, jak każdy człowiek chce. Tylko na to wychodzi, że głupio, przynajmniej według Boga. No i jakby Bóg wziął teraz, zaczął spuszczać kamień, to dopiero by się zjednoczyli w tym słusznym gniewie przeciwko wspólnemu wrogowi. Przecież zawsze tak było w historii. Trzeba znaleźć wroga i wtedy grupa się jednoczy i ma motywację. Dlatego właśnie konkurencja między różnymi grupami jest dobra. Bo ludzie widzą, że o, jest drugi, on jest inny niż ja. Ja chcę być lepszy od niego. Albo nawet, no niekoniecznie chodzi o to, żeby on był gorszy. Chodzi o to, żebym ja mam się z kim porównać. To nie jest złe, że się z kimś porównujemy. Też jest znowu następna mania wśród chrześcijan, że jest jakiś zakaz porównywania się z innymi. To nie jest... Nie upraszczajmy sobie aż tak życia. No bo rzeczywiście ocenianie siebie i innych jest złe, ale nie porównywanie się. Porównywanie się to nie jest to samo, co ocena. Ja jestem gorszy, albo ja jestem lepszy. W sensie takim oceny. Jeżeli sobie mierzymy własną wartość tym i po to się porównujemy, to nie, to nie o to chodzi. Jest inny sposób porównywania się, po to, żeby biec dalej. No. To jest taki sposób patrzenia na tyczkę. No, nie wiem, tu mam tyczkę i patrzę, jest wyższa niż ja, czy doskoczę. Po to ją mierzę, żeby wiedzieć, ile się mam starać, żeby doskoczyć. No, o to chodzi. Porównywanie się w celu stawania się lepszym. O takie porównywanie chodzi. Są różne rodzaje porównywania, ale nie wyrzucajmy wszystkiego do śmieci, co jest pożyteczne dla nas jako ludzi, tylko dlatego, że sobie obzduraliśmy, że jakieś koncepcje są złe z chrześcijańskiego punktu widzenia, bo powtarzamy po innych chrześcijanach. Pomyślmy trochę niezależnie. Może nie wszystko, co mówi się powszechnie, jest takie znowu mądre w świecie chrześcijańskim. No, dlatego ja postuluję wracać do Biblii. Dobra, ostatnia sprawa dotycząca tej wieży Babel, to jest kwestia języków. Pomieszał tutaj Bóg języki. według tego opisu. I ludzie sobie wyobrażają, że to ten incydent z wieżą był taki, Bóg zszedł, no, może dzieci sobie wyobrażają, no, czyli może większość chrześcijan. No ale dobra, że zstąpił ten Bóg i patrzy, na chmurce stoi, patrzy na dół, pomieszajmy im języki, po czym wziął palec i wsadził do głowy i nim miesza. Może i tak było, ale raczej wątpię, bo języki to nie jest kwestia mieszania w mózgu. Może nie, to jest kwestia mózgu albo czegoś. Ale dobra, bo pytanie na do jakiego stopnia dosłownie traktować ten opis? No więc ten opis nie jest sam z siebie bardzo precyzyjny. To znaczy nie jest napisane, co to znaczy, w jakiej postaci Bóg popatrzył na ziemię. Bo to może być równie dobrze, że jest napisane, stąpił Pan, żeby zobaczyć miasto i wieżę. No to dobra, stąpił. Ale to nie wiadomo, co to dokładnie znaczy. Wiadomo, w postaci kogo. Żółwia chodził, czy po prostu to jest tylko takie określenie ogólne, że zwrócił uwagę? Nie wiadomo. Więc ponieważ nie wiadomo, to nie ma co sobie wyobrażać od razu albo narzucać jakiegoś do takiego no nawet nie dosłownego podejścia, tylko takiego kurde, jak nie wiem, jak to powiedzieć, idiotycznie uproszczonego. Może nie idiotycznie, po prostu takiego fizycznego, o. Fizycznego, natychmiastowego, jak w kreskówkach, że w jednym momencie się to działo. Gdzie to jest napisane, ile to trwało? Tutaj nie ma napisane. Dlaczego więc zakładać, że pomieszanie języków trwało tyle? Pyk, już pomieszane. Nie jest napisane. Mogło trwać kilka lat. Mogło trwać 50 lat. Dlaczego nie? Tu nie wynika z opisu, że to nie trwało 50 lat. Naturalnie, zgodnie z tym, co wiemy o językach, języki ewoluują i zmieniają się same z siebie. To po prostu ludzie żyją między sobą i cały czas język się zmienia. No chyba, że przyjdzie państwo i odgórnie zasady narzuci i każe ich przestrzegać, to też nie działa, bo i tak będzie język ewoluował sobie. No. Ale język się zmienia, więc właściwie po co tutaj Bóg do zmieniania się języka? Właściwie język by się sam zmienił. Bo jeżeli zakładać, że był potop i jedna rodzina się uratowała, no to ta rodzina mówiła jednym językiem. Więc ich potomkowie no, też mówili tym samym językiem. Więc rzeczywiście nie potrzeba tutaj do tego żadnych wyjaśnień ponadnaturalnych, żeby stwierdzić, że Ziemia mówiła jednym językiem. To by jest oczywiste chyba, nie? I więc te języki musiały wyewoluować z jednego wspólnego języka, którym mówił Noe i jego synowie. Czy to do tej pory ma sens? Z punktu widzenia mózgu człowieka, badań nad językami, ma, no pewnie, że ma. No właściwie to ma nawet większy niż chcą przyznać ci, co się językami zajmują, bo że języki wywodzą się ze wspólnych pniów, to jest znane powszechnie. Ale nikt nie dochodzi do konsekwencji jakiejś, do ostatecznego wniosku, raczej się zostawia ten wniosek, żeby go nie powiedzieć głośno, że kiedyś był jeden język. No bo nie wiem, jeżeli dzisiaj, no jeżeli się tak, no, no jeżeli dzisiaj jest, powiedzmy nam, nie wiem ile jest języków, zróbmy, no 1000 języków, a 100 lat temu było 700, bo niektóre były właśnie ze wspólnych pniów się rozdzieliły, a wcześniej było 300, wcześniej było 50, wcześniej było 20, no to jak się kończy to? No że gdzieś był jeden zapewne. No tymczasem jak się ogólna taka teoria języków mówi, że kiedyś było tych 20 i na tym kończymy. No bo dalsze rozważanie doprowadzi może zbyt daleko do tego, że kiedyś był jeden język. Rozważania na temat, czy badania genetyczne pokazują, chyba DNA mitochondrialnego, pokazuje, że kiedyś była jedna kobieta, z której się wszyscy wywodzą. I to się robi zbyt biblijne, nie? Jak na naukę. No to trzeba coś z tym zrobić. Ludzie, Biblia nagle będzie naukowa. Się okaże, że wszystko było jak w Biblii? No to co my zrobimy? Ja... Skandal. Będziemy zmuszeni uwierzyć, że Biblia ma sens. Może. Ale no ma sens. No. Języki się rzeczywiście zmieniają. Znaczy, nie, no okej. Okay. Ta historia nie ma w niej, nie ma nic w tym, co wiemy o świecie, w nauce języków, o nauce o językach. Nie ma nic takiego, co by było w sprzeczności z tym opisem. No nie da się powiedzieć, że nie może ta historia być prawdziwa, bo języki nie mogą pochodzić od wspólnego pnia, który to miał miejsce 3000 lat przed naszą erą, czy tam 2700, czy tam, kiedy tam ten potop był. Jest to możliwe. Jest to prawdopodobne nawet. Nie ma powodów, żeby uważać, że tak nie mogło być. Oprócz tego, że są nasze własne uprzedzenia co do tego, że to jest trochę, nie mieszajmy religii z nauką i tak dalej. No to, ale to nie jest kwestia religii, to jest kwestia historii. Jeżeli tak było, to tak było. To po co udawać? Po co wyrzucać tą możliwość? Jakby to nie było napisane w Biblii, tylko ktoś by zrobił teorię naukową, że kiedyś był potop i po tym potopie uratowało się 4, tam 8 osób i oni mówili jednym językiem i się rozdzielili. To już by było naukowe, tak? Ale jak to jest napisane w Biblii, to już nie może tak być. Bo co? Bo to Biblia, tak? No, nie wiem, to są znowu te nasze ludzkie dziwne uprzedzenia. W każdym razie pomieszanie tych języków jednak, mimo że to jest naturalny proces i po tym jak dużo ludzi by było, to by się języki by zaczynały ewoluować naturalnie, mimo wszystko ten proces, było w nim coś nienaturalnego. Znaczy nie mogło się tak stać naturalnie. Dlaczego? No dlatego, że żeby się języki mogły ewoluować, to muszą grupy być odizolowane od siebie. A tu jest napisane, że oni byli jeden naród razem. I oni się zorganizowali w jedno imię i chcieli zrobić co jedną cywilizację. Nie udało im się, bo się zaczęli rozdzielać te grupy ludzi. Myślę, to nie chodzi tylko o same języki. To, że każda grupa zaczęła mówić swoim językiem, to był efekt tego, że się po prostu podzielili na grupy. I te grupy zaczęły się trzymać osobno coraz bardziej. Więc jak się już grupa trzyma osobno, zaczyna nowy język sobie, zaczyna się ich język zmieniać, bo tam są już inne warunki, tam... No inne w tej grupie, właśnie nie wiem dlaczego się język zmienia tak albo inaczej, no ale się zmienia. Nie wiem dlaczego się, nikt nie wie pewnie, ale się zmienia. Więc jak grupa się już zaczęła izolować, to się zmieniał język. Jak się już zmieniał język, zaczęli na innych patrzeć już, że to są obcy coraz bardziej. No. I przestali razem chcieć już budować. Już nie jesteśmy jedną grupą, sorry, już mamy różne imiona. My też chcemy mieć własne imię, my jesteśmy inną grupą, chcemy mieć własne imię, a nie tak jak wszyscy. No, to samo, ten sam efekt dzieje się zresztą w Europie często. Są te siły, które zaczynają się sprawiać, że Europa się rozpada. Narodowe siły głównie, albo... No, właściwie tak głównie. No. I tu języki mają rzeczywiście duże znaczenie. No. I ten element ponadnaturalny wziął się stąd, że z jakiegoś powodu ta grupa zaczęła... I ta jedna grupa zaczęła się dzielić na mniejsze grupy. To jest to coś, co Bóg zrobił. To jest to, co Biblia mówi, pomieszał ludziom języki. Pomieszał języki, ale nie wiem, czy mieszanie języków to był efekt tego, co Bóg zrobił. Widoczny efekt tego, co Bóg naprawdę zrobił. No bo jakby ktoś chciał opisać, co naprawdę zrobił, no to, że Bóg zmienił uwarunkowania społeczne, Bóg zmienił mentalność ludzi, sprawił za pomocą 30 milionów różnych malutkich, drobnych zmian w życiu, że ludzie zaczęli się czuć jako odrębne jednostki, albo... No bo to jest uproszczony opis, który mówi w skrócie, co było, podając widoczne efekty. Widocznym efektem tego, co Bóg zrobił, było to, że zaczęli mówić każdy w swoim języku. To jest, wystarczy to nam wiedzieć. Ale, że wiemy już trochę więcej, możemy sobie wyobrazić cały proces trochę lepiej i całkiem realistycznie przecież. No. Więc to była historia wieży Babel z mojej perspektywy patrząc. Ja jeszcze przed tym odcinkiem poczytałem sobie, co ludzie piszą na temat wieży Babel, te różne teksty chrześcijańskie, artykuły. Większość są śmieci, straszne śmieci. To są właśnie te legendy, że no Nimrod był zły i dlatego Bóg zniszczył wieżę. Koniec. Wyjaśnione. Nic nie ma, żadnego szczątka jakiejś własnej myśli, czegoś zaawansowanego bardziej. No, są parę tekstów. Był na przykład Morris. Dr. Morris napisał też coś na ten temat, ale on pisał tylko o językach. Po prostu o językoznawstwie i tak też ogólnie. Więc Odwyk jest jednym z nielicznych miejsc, gdzie można przynajmniej być sprowokowanym do myślenia samodzielnego. Bez powtarzania tych różnych legend, artykułów czy coś. Właśnie, może to jest dobrze, jest, że ja nie czytałem tych chrześcijańskich książek, tylko po prostu wziąłem i zacząłem czytać Biblię, nic nie wiedząc wcześniej o niej, bo mam czyste, w głowie niepomieszane, takie niezakłócone spojrzenie. Po prostu mogę wymyślić coś swojego. No więc dobrze, jeżeli ktoś na przykład z was jest, też pierwszy raz Biblię czyta, to też jestem ciekawy, jakie ma zdanie na temat wieży Babel, bo może jest tam coś, czego ja już nie potrafię zauważyć, bo już czytałem, już mam jakieś zdanie. Dlatego jest dobra różnorodność. Właśnie. Dlatego odwyk jest czymś takim, co ja chcę, żeby było. Czymś właśnie fajnym z powodu tego, że są różni ludzie. Że ja nie chcę, żeby była grupa jednorodna. Jedno imię. Niech tu są różni. Frakcje niech się nawet robią. I podgrupy. No i fajnie będzie. Na tym to polega. I one ze sobą mogą konkurować, rosnąć, porównywać się do siebie też. Czemu nie? Brać od siebie to, co dobre. To te inne spojrzenia na świat. Nie bądźmy jak ci, co budowali wieżę Babel. W kościołach też nie bądźmy tacy. Pomyślmy dwa razy, czy to jest na pewno dobry pomysł zjednoczyć się z czymś w jedną wielką, zorganizowaną grupę. To może być głupi pomysł bardzo. To może być budowanie wieży Babel właśnie, która się źle skończy, bo zabijemy coś, co jest dobre. Tą różnorodność, tą inność, te podgrupy, to rozbicie nawet. A jedność wśród chrześcijan jest na zupełnie innym poziomie niż organizacyjna, albo jakaś tam strukturalna, albo robienie sobie jednego imienia. Chrześcijanie są jedną grupą na tym poziomie, o którym mówił Jezus. Czyli wszyscy mają jednego Jezusa, mają jedną Biblię, jeden tekst, jedną, no jednego Boga mają. To, o którym ta Biblia mówi, no nie jest, że jeden to jest inny Bóg dla każdego, właśnie no jest jeden Bóg, ale mogą być w różnych grupach. Może być ta cała kolorowość i różnorodność i nawet to rozbicie wśród chrześcijan takie terytorialne i zwyczajowe. I jedni są zieloni, drudzy czerwoni i tak dalej. Byłem kiedyś na takim nabożeństwie, na sam koniec powiem, gdzie tak się złożyło, bo w czasach, kiedy przez takim pół roku w moim życiu, kiedy nie miałem kompletnie pieniędzy, nic nie robiłem, ale z jakiegoś powodu tak się działo, że ciągle podróżowałem, jeździłem wszędzie, po Polsce głównie, no, właściwie tylko. Ale ciągle, parę razy w tygodniu gdzieś tam. No i byłem raz w Tarnowie, się znalazłem i w takim kościele, ja nie wiem jakim, baptystów chyba w Tarnowie. I akurat była takie nabożeństwo, gdzie byli ludzie z całego świata dosłownie. To znaczy byli ze wszystkich kontynentów oprócz Antarktydy. Chyba. No. Z obu Ameryk, byli z Europy, z Azji, z Afryki. Ludzie. Z różnych wspólnot innych, tam nie tylko baptystów. Straszna różnorodność. W różnych językach tam brałem, pamiętam, wziąłem taką sobie Biblię i spotykałem ludzi i kazałem mi napisać w swoim języku coś tam, no Bogu czy coś, nie wiem, nie pamiętam. I było na tym nabożeństwie, byłem i był taka, śpiewali piosenkę, akurat jakaś piosenka tam o Bogu, fajna, ale taka prosta, ale była przetłumaczona na różne języki, o, ta piosenka. I każdy śpiewał po swojemu, w swoim języku, w swój sposób, wiecie, tam różne kultury różnie śpiewają. Jedni się bardziej drą, drudzy bardziej tam piszczą, nie? I jak oni śpiewali razem wtedy, to ja tak popatrzyłem na tych wszystkich ludzi, tą straszną różnorodność, że to nie jest jak islam, że właściwie to jest tylko jedna kultura, wszyscy muszą się w nią włączyć, że wszystko musi być arabskie. No nie ma islama, nie islamu, nie arabskiego. Właściwie Koran się tylko po arabsku powinno czytać. A ci każdy miał Biblię w swoim języku przecież. Śpiewali piosenkę każdy w swoim języku. Jeden był czarny, drugi biały, jakiś tam Indianin chyba, czy ktoś był, Chińczycy byli. Chińczycy byli? Czy Japończycy? Byli jacyś. Żółci w każdym razie rasa. I te wszystkie rasy, każdy w swoim języku, śpiewali razem. To samo, chociaż w swoim języku. I niby, że to się powinno wydać, że to będzie harmider, że to jest to, do czego nie powinniśmy, powinniśmy się załamać nad chrześcijaństwem, że jest tak podzielone, że nie mamy jednego łacińskiego języka albo hebrajskiego, tylko każdy swoim. Ale to było najlepsze, najpiękniejsze, co ja widziałem, jeżeli chodzi o chwalenie Boga, kiedy Bóg pozbierał ludzi ze całej ziemi. W najróżniejszy sposób do Niego doszli i oni śpiewali jedną piosenkę. Każdy w swoim języku i była piękna harmonia. Szkoda, że nie nagrałem tego. Nie wiem, na czym to polegało, że się te języki jakoś tak zazębiły za siebie, czy co, czy może po prostu, no i tak się nie, jak dużo ludzi śpiewa, to się nie rozróżnia słów, ale jakaś harmoniczne to było bardzo, takie piękne bardzo. I ta różnorodność była cudowna. To było coś naprawdę, ja nie będę tego wytłumaczyć komuś, kto jest przyzwyczajony do chodzenia do kościoła w Polsce, gdzie wszyscy są biali, wszyscy śpiewają po polsku i wszyscy mówią jednym językiem i w tych samych kościołach i wszyscy katolicy, wszyscy to wszystko to samo, nie? Takie jednorodne. I zobaczyć coś takiego w kontraście, taką totalną mieszankę. Ja, taka różnica. No ja wam mówię, jak ile tam jest życia w tym, właśnie ile tam jest z tych różnic wynika to całe życie, to ta ciekawość. Wszystko jest ciekawe, na co popatrzysz, na każdego drugiego człowieka popatrzysz, to jest ciekawe, on jest inny. Ile się możesz nauczyć od niego, ile sposobów jedzenia tam było, jedni pałeczkami, drudzy widelcami, trzeci ręką, tam czymś jeszcze. No i o, to jest coś, do czego raczej ja bym dążył. Właśnie nie do tej jedności, jakiejś unitaryzmu, tylko do różnorodności. I ja jestem absolutnie pewny, że to jest to, co Bogu chodziło. To mu się podoba najbardziej. Bo rzeczywiście widziałem to na własne oczy, jakie to jest dobre, piękne, pożyteczne, fajne. I to mi mówi historia o wieży Babel. Piszcie komentarze, co myślicie o tym, na ten temat. Na www.odwyk.com komentarz swój zostaw. I jak uważasz, że program jest fajny i dobry, to zasponsoruj też, bo to się przydaje i jest ważne. No, nie bądź tylko taki bierny, jak mówiłem w poprzednim odcinku. Rób coś. No, to idę. Dobranoc.